Luiza Serafin. Dzień dobry. Niestety, pandemia przynajmniej na razie nie zamierza nas opuszczać i skutecznie daje się we znaki. Te wszystkie ograniczenia i społeczna izolacja odbijają się na stanie psychicznym nas wszystkich. Niestety, z badań wynika, że już około 20% Polaków ma objawy ostrego stresu pandemicznego. Ta trudna sytuacja szczególnie też dotyka rodziców, zwłaszcza tych, którzy na przykład muszą łączyć zawodową pracę zdalną z całodzienną opieką nad dziećmi i ich edukacją online. No i czują się w takiej sytuacji wypaleni, przemęczeni, zrezygnowani. Jakie są objawy tego rodzicielskiego wypalenia, a także jak sobie z tym radzić? O tym będzie mówić nasz gość, psycholog, terapeutka Joanna Węglarz. Proszę koniecznie zostać z nami. Ale zanim połączymy się z naszym gościem, posłuchajmy, jak sobie w tej trudnej, pandemicznej sytuacji radzą albo nie radzą rodzice.
No radzimy sobie, trochę nie mamy wyboru, ale mam wrażenie, że kolejne przejście na naukę zdalną i kolejne takie po części zamknięcie jest teraz troszkę łatwiejsze dla nas niż te poprzednie, bo to już taka oswojona formuła. To już nie jest pierwszy raz i w zasadzie już wiemy, z czym to się je, wiemy, czego się spodziewać.
A jest to zbyt duże obciążenie, że one tak ciągle są na głowie.
No jest to męczące i jest to intensywne, no ale my lubimy być razem i akurat lubimy ze sobą spędzać czas, więc nie jest to wielki problem. Ale oczywiście organizacyjnie jest to czasami troszkę uciążliwe, ponieważ mieszkamy w bloku. Niby nie mamy tak małego mieszkania, ale jednak umożliwienie wszystkim osobom, które tego potrzebują w tym samym czasie, osobnego pomieszczenia, w którym mogą uczyć się albo pracować, jest organizacyjnie trudne. Zwłaszcza, że ja mam 4 dzieci. Dwójka uczy się teraz zdalnie, mój syn, który jest w 2 klasie szkoły podstawowej i moja córka, która jest w 0. I mamy 2 maluszki, które mają drzemki albo są głośne, jak nie śpią. Mój mąż też pracuje zdalnie już od początku pandemii, także to jest takie najbardziej uciążliwe. Największym problemem, jaki mamy, to jest właśnie ta organizacja i to jest na mojej głowie taka, żeby każdy mógł w osobnych pomieszczeniach spokojnie się uczyć. Równolegle mój mąż też zajmuje jedno pomieszczenie, gdzie pracuje zdalnie, a ja muszę zająć się 2 maluszków, żeby im nie przeszkadzali. Jednocześnie nie mogąc wyjść z domu na przykład z nimi, bo z reguły jedno śpi, a jednak muszę czuwać tutaj nad tymi lekcjami zdalnymi i nad śpiącym maluszkiem, także z tym 4 nie mogę wyjść w tym momencie, więc największym takim moim teraz, moją zagwozdką w czasie tej nauki zdalnej jest po prostu takie organizowanie tego.
Czy nie czuje się pani trochę przez to przemęczona po ludzku?
Nie będę ukrywać, że tak jest. 4 dzieci w domu na jednak niewielkiej przestrzeni. Jest to męczące i takie przebywanie z nimi jest intensywne. Nawet jeżeli są to najukochańsze istoty, to nadal jest to męczące. Ja staram się też bardzo dbać od czasu pandemii, no bo to od ponad roku tak jest. Staram się mieć takie momenty tylko dla siebie. Wychodzę z domu nawet na spacer, czy sama wychodzę, bo załatwiać jakieś sprawunki, bo tutaj w domu, w naszych 4 ścianach, no jest intensywnie, jest głośno. Też dzieci, które od rana muszą tutaj być i się uczą, jak mają mnóstwo po lekcjach takiej energii. Jest to intensywne i jest to oczywiście, tak, no jest to męczące.
To mówi mama 4 dzieci, a teraz perspektywa taty z innej rodziny, który ma nieco starsze dzieci. To jak radzicie sobie?
Generalnie staramy się sobie radzić. 3 dzieci na zdalnym nauczaniu, żona nauczycielka na nauczaniu. Dzięki temu, że mamy 4 pokoje, to jakoś tam sobie radzimy. Pod względem technicznym też jakoś się udało załatwić 4 sprzęty. Natomiast różnie to bywa z radzeniem sobie z taką dyscypliną i samodyscypliną dzieci. O ile te starsze licealne jakoś tam próbują sobie radzić, to podstawówka rzeczywiście jest zmęczona. Syn, który jest w podstawówce, jest zmęczony, jest zniechęcony. Często trzeba go dyscyplinować, zakładać blokady na gry, żeby nie grał w czasie lekcji. No i to jest trudne.
To takie kwestie techniczne, organizacyjne, a takie względy emocjonalne, jeśli chodzi o stres, o zmęczenie, o przeciążenie tą sytuacją, jak to wygląda? Odczuwalne to jest?
Zdecydowanie tak. O ile teraz idzie taki okres wiosenny i będzie, mam nadzieję, łatwiej, o tyle zimą, kiedy był czas z jednej strony przed komputerem na naukę, z drugiej strony przed komputerem na spotkanie ze znajomymi, a z trzeciej przed komputerem rozrywka, próby spędzania przed komputerem kilkanaście godzin powodowało w nas ogromne zdenerwowanie jako rodzicach.
Czyli rodzice są też nie mniej zestresowani i przeciążeni tą całą sytuacją, nie mniej niż dzieci.
Zdecydowanie.
Mówi się o syndromie takiego wypalenia rodzicielskiego, zauważalnego właśnie teraz w czasie pandemii. Zauważył pan u siebie takie symptomy, może nie wypalenia rodzicielskiego, ale czegoś, czego wcześniej nie było przed pandemią albo na początku pandemii?
Zdecydowanie tak. Jest coś takiego jak czasami machnięcie ręką. Po prostu już trudno walczyć. Ciężko podejmować taką próbę, nie wiem, odciągnięcia, wyjścia na spacer. Czasami biorąc pod uwagę też chęć zajęcia się własnymi sprawami, własną pracą, zrobieniem czegoś na obiad, zrobieniem zakupów. Czasami reakcja jest taka, no machnięcie ręką, dobra, siedź sobie, a ja będę miał chwilę dla siebie. I rzeczywiście to wypalenie rodzicielskie idzie w tym kierunku, że walcząc, czasami mamy mniej sił do tej walki i to machnięcie ręką jest bardzo niebezpieczne. Sam po sobie widzę, że jak człowiek machnie ręką i powie, a rób sobie co chcesz, ja mam swoją pracę, ja muszę zrobić obiad, no to już wtedy później żałuję bardzo tego. No i to jest problem.
I tak to właśnie wygląda. To rodzicielskie funkcjonowanie w pandemii. A o wypaleniu rodzicielskim i o tym, jak sobie z nim radzić, będziemy dziś rozmawiać. Proszę, zostańcie z nami. Po ponad roku życia z pandemią możemy już sporo powiedzieć o tym, jak wpłynęła na nasze życie rodzinne, zawodowe, nasze zdrowie, naszą psychikę. Mówiliśmy już wielokrotnie w tym programie o naszej pogarszającej się wciąż kondycji psychicznej, zwłaszcza zamkniętej w domach, odizolowanej od świata młodzieży. A ostatnio też mówiliśmy o zestresowanych, przepracowanych nauczycielach. Nie możemy też oczywiście zapomnieć w tym wszystkim o rodzicach, dzieci i nastolatków, którym również delikatnie, tak rzecz ujmując, nie jest teraz łatwo i o nich właśnie będziemy dziś rozmawiać z psycholog, terapeutką Joanną Węglarz, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry, pani psycholog.
Dzień dobry.
Spróbujmy opowiedzieć, w jakiej sytuacji są teraz rodzice. Może najpierw ci, którzy mają małe dzieci chodzące do przedszkoli albo najmłodszych klas podstawówki.
No, ogólnie wszyscy wiemy, że sytuacja pandemiczna wpływa na stan nie tylko fizyczne, ale też na stan psychiczny nas wszystkich, ale właśnie rodzice, którzy mają małe dzieci, mają bardzo dużo zadań, na które niekoniecznie byli przygotowani, czyli muszą pracować, mają w domu dzieci, dzieci się nudzą i pojawia się wiele problemów. No, to, co jest najgorsze w tej sytuacji, że to jest taka sytuacja przewlekająca się i nie za bardzo wiemy, kiedy to się skończy, więc wszyscy czekamy, jak się skończy, ale tak naprawdę nie mamy do końca wpływu na to, jak to będzie i dlatego jest to sytuacja trudna, obciążająca, przelewająca już taką czarę goryczy, czyli człowiekowi się mogło wydawać, że właśnie, że dobra, na chwilę się trzeba spiąć, ale już to spięcie nie działa i dlatego jest tak trudno i dlatego coraz więcej się mówi o wypaleniu rodzicielskim i o tym, że rodzice po prostu już nie dają rady.
Zwłaszcza ci rodzice małych dzieci, tak jak pani powiedziała, bo oni są też w takiej huśtawce ciągle. Te dzieci wracają do szkoły, potem znowu wracają do domów. A wiadomo, że powrót do domu to dla wielu rodziców oznacza decyzję, czy idę na zasiłek, czy muszę kogoś do tych dzieci zorganizować, żeby się nimi ktoś zajął po prostu, jeśli normalnie rodzice pracują zawodowo i nie pracują zdalnie. Więc wiem, że ta huśtawka, te ciągłe zmiany też bardzo źle na nich wpływają. No i nie zapomnijmy o tym, że oni są cały czas obciążeni tym, że muszą niejako prowadzić edukację domową, no bo wiadomo, że takie małe dziecko potrzebuje jednak pomocy w domu. To nie jest nastolatek, który już wie, jak się uczyć.
Tak, dokładnie. No i te dzieci też no, nie do końca sobie radzą z tą sytuacją, bo one nie rozumieją, co się dzieje. Po takim czasie izolacji, bycia w domu jest problem, żeby wrócić, wdrożyć się do przedszkola. Po czasie chodzenia do przedszkola czy do szkoły dziecko tęskni za szkołą, czyli dzieci też są na tej huśtawce. Jest im trudno wdrożyć się w taki stały rytm, bo dziecko potrzebuje pewnego rytmu, który daje poczucie bezpieczeństwa, a ten rytm jest mocno zakłócony. No właśnie i to wszystko jakoś tam dezorganizuje życie rodzinne. Tak, jest problem i po pierwsze ważne, żeby zrozumieć, że to nie dotyczy tylko, nie wiem, wybranych rodziców, tylko rzeczywiście, że to jest globalny problem i że rodzice mają prawo sobie nie radzić, że to jest po prostu bardzo trudna sytuacja. Rodzice tych małych dzieci mają na sobie różne zadania. Zadania związane oczywiście z wychowaniem, z opieką, które zasadniczo należą do rodziców, ale też edukacja na nich spadła i to są ludzie, którzy nie byli przygotowani na to, że będą prowadzić edukację domową, nie wybierali sobie takiego życia, więc nagle muszą się mierzyć nie tylko ze swoimi obowiązkami domowymi, zawodowymi, ale też edukacyjnymi. I to jest pierwsza trudność. Druga trudność to jest ta niepewność, czyli nie wiemy, kiedy dzieci wrócą do szkoły, do przedszkola, jak to będzie wyglądało. No i trzecia rzecz, to jest ta sytuacja pandemiczna, która powoduje, że wszyscy jesteśmy zestresowani i że tak naprawdę żyjemy w takich czasach niepewności, bezradności i boimy się o naszych najbliższych, bo też badania mówią, że coraz młodsze osoby chorują, więc na pewno rodzice też żyją w takim niepokoju na tych trzech poziomach.
A jeszcze taki brak stabilizacji. Nie wiadomo, może pójdą na tydzień, na dwa tygodnie do szkoły, potem może znowu wrócą.
Tak, jest trudna ta stabilizacja, a właśnie ta stabilizacja jest potrzebna do poczucia bezpieczeństwa, taki stały rytm. Wszyscy dobrze funkcjonujemy w jakimś rytmie. Nawet jak na coś narzekamy, jeżeli wiemy, że to się zdarza regularnie w poniedziałek to, we wtorek to, w środę to, to się po prostu przyzwyczajamy, jakoś sobie funkcjonujemy. A teraz właśnie wszystko jest jak na tej huśtawce, raz tak i do końca nie wiemy, co się będzie działo, bo różne zmiany są wprowadzane praktycznie z dnia na dzień. No i cierpią na tym dzieci, ale cierpią na tym też rodzice tych dzieci, którzy ciągle właśnie nie wiedzą, jak to dalej będzie, jak to będzie z tymi dziećmi, czy one będą mogły pójść do szkoły, przedszkola, gdzie trochę nawiążą relacji z rówieśnikami, gdzie będą się bawiły, gdzie spędzą część dnia i też będą się...
Mogły się po prostu wyszaleć i normalnie...
Będą mogły się wyszaleć, dokładnie, tak.
No i trochę pobiegać, pochodzić, a nie tylko między pokojami w domach.
Tak, bo to jeszcze zależy, jaką ktoś ma powierzchnię, ale jednak myślę, że jak średni metraż w Polsce nie jest jakiś olbrzymi, więc w tych dwóch, trzech pokojach cała rodzina żyje i to jest też trudne po prostu, że dzieci się nudzą. Pogoda też nie do końca sprzyja, więc te dzieci się po prostu zwyczajnie nudzą i nie mogą się właśnie wyżyć.
Rodzice nastolatków, cóż, też nie mają łatwiej, chociaż oni mają tę pewną stabilizację, której wcale nie chcą, czyli ich nastoletnie dzieci są od roku zamknięte w domach. Widzą, jak są pozbawione normalnego życia, te ich nastoletnie pociechy, wpadają w depresję albo zobojętnienie, jak sami mówią, snują się jak te zombie po domach. Więc o tej stabilizacji niepożądanej możemy mówić, ale to sytuacja też nie jest łatwa.
Tak, bo to jest taka sytuacja, która może rodzić różne konflikty domowe, bo właśnie znowu ludzie są cały czas ze sobą, cały czas na siebie patrzą, młodzież nie wychodzi albo w ograniczony sposób wychodzi. To jest taki etap, kiedy ważne są te relacje już pozarodzinne, a trochę rodziny są skazane na bycie razem. I to nie zawsze sprzyja, plus rodzic nastolatka, zawsze jest w takim trudnym czasie. Nastolatek jest w trudnym czasie, ale rodzic nastolatka też jest w trudnym czasie, bo z takiego malucha nagle się robi nastolatek, który ma dużo problemów z emocjami, z określeniem samego siebie, dużo różnych trudności się pojawia i to w czasach niepandemicznych jest trudna sytuacja, a w czasach pandemicznych to jest ekstremalnie trudna sytuacja, bo ten stres nie pomaga i ten brak możliwości wyjścia na zewnątrz, spotkania się ze znajomymi, zrobienia czegoś dla siebie, też jest po prostu bardzo, bardzo dużym utrudnieniem.
I ekstremalnie trudna sytuacja jest też w przypadku rodziców, którzy mają dzieci na zdalnym i sami też pracują zdalnie. To naprawdę trudno ogarnąć.
Tak, i jeszcze na przykład właśnie mają małą powierzchnię i po prostu wszyscy praktycznie siedzą w jednym pokoju, a tutaj jakieś terminy gonią, trzeba zrobić różne rzeczy. Rzeczywiście to często jest taka po prostu logistyczna trudność, plus przeciążenie, dużo bodźców, hałas, wszyscy się przekrzykują, i to też rodzi nerwowość, powoduje konflikty, powoduje problemy. Wszyscy potrzebujemy czasami takiego czasu tylko dla siebie i nawet jak wychodzę do pracy, jestem w drodze do pracy, jestem w mojej pracy z ludźmi w moim wieku, to jest taka odskocznia pewna, a wszyscy siedząc w domu, trochę się kisimy w swoim sosie i to jest też takie po prostu obciążające.
Z badań dotyczących pracy zdalnej, ostatnich badań wynika między innymi, że tym ludziom pracującym na home office brakuje ciszy. To pewnie mowa właśnie o tych rodzicach, którzy mają jeszcze całą gromadę dzieci na zdalnym i po prostu tęsknią za tą biurową ciszą, która pewnie kiedyś doskwierała, a teraz wydaje się wybawieniem.
Rzeczywiście cisza, spokój, uporządkowanie to jest coś, co kojarzy się z biurem. Czasami nuda, czasami właśnie za dużo tej ciszy, za dużo tego czasu, ale na pewno w domu trudno jest taką ciszę znaleźć, szczególnie jak się ma dzieci.
I te wszystkie problemy, o których mówiłyśmy, mogą sprawić, że rodzice stają się po prostu wypaleni i o tym rodzicielskim wypaleniu już za moment. Od ponad roku pandemia skutecznie rujnuje nam życie, niestety. Odczuwają to także rodzice, którzy oprócz walki z tym wirusem, jak my wszyscy, walczą też z różnymi innymi przeciwnościami związanymi chociażby z nauką zdalną albo sami pracują w systemie home office. No i wielu z nich czuje wypalenie, takie rodzicielskie wypalenie. A jakie są jego symptomy? Pytamy o to naszego gościa, psycholog, terapeutkę Joannę Węglarz. Sporo się mówiło o wypaleniu zawodowym i właściwie ten termin jest nam znany, ale o wypaleniu rodzicielskim to mało kto z nas słyszał, a jest coś takiego. Zwłaszcza teraz jest to odczuwalne?
Tak, tak, o tym się mówi. Tak naprawdę o wypaleniu rodzicielskim w literaturze pojawiały się różne artykuły, ale one dotyczyły wcześniej rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy byli zmęczeni opieką nad dzieckiem i mieli różne trudności. Natomiast teraz obserwujemy jako psycholodzy takie zjawisko na szerszą skalę i to jest bardzo podobne zjawisko do wypalenia zawodowego, o którym pani wspomniała, bo dotyczy tych samych obszarów i jest związane z tym, że człowiek po prostu pracuje, robi pewne rzeczy z dużym zaangażowaniem, ale czuje się niewydolny. Jakby no, wypalenie wiąże się z tym, że się angażujemy, staramy się, robimy różne rzeczy i mamy poczucie takiego trochę zderzania się ze ścianą. I takie zjawisko teraz dotyczy rodziców, którzy właśnie są przeciążeni tymi obowiązkami, którzy mają dużo na swojej głowie, którzy nie mogą się zregenerować i którzy po prostu pomału idą w kierunku wypalenia.
Wszyscy czujemy się bardzo zmęczeni, wielu z nas jest zestresowanych, też czujemy to przeciążenie. A kiedy już możemy mówić właśnie, że jest to wypalenie rodzicielskie? Jakie symptomy wskazywałyby na to, no, że jest to taki właśnie problem?
Wypalenie będzie dotyczyło trzech obszarów i to jest ważne, żeby to były właśnie te trzy obszary, nie tylko obszar fizyczny, ponieważ zmęczenie to jest obszar fizyczny związany z naszym ciałem, natomiast w wypaleniu się mówi o tym, że oprócz tego, że jesteśmy właśnie przeciążeni, zmęczeni, to wypoczynek nas nie regeneruje i to jest bardzo duży problem. Czyli idę spać, budzę się tak samo zmęczona, piję kolejną kawę i ona mi nic nie daje, bo to jest jakby takie zmęczenie psychofizyczne, a nie tylko czysto fizyczne, ale często właśnie to jest pierwszy objaw, czyli człowiek chodzi trochę jak właśnie takie zombie i czuje, że nie może odpocząć, że nie może się zregenerować, że niezależnie co robi, to cały czas jest tak samo zmęczony. Drugi obszar będzie dotyczył takiej sfery związanej z przekonaniami, z myśleniem, z właśnie ze sferą taką, że tak powiem, intelektualną, czyli to jest takie poczucie braku skuteczności, tego, że się nie nadajemy, że sobie nie radzimy, czyli pojawiają się takie bardzo destrukcyjne, negatywne przekonania. No i w przypadku rodziców one dotyczą no, bycia rodzicem, czyli rodzic będzie sobie myślał, ja sobie nie daję rady, to jest w ogóle wszystko do kitu, ja jestem słabym rodzicem. Różne myśli się pojawiają, łącznie z takimi myślami, które już brzmią bardzo niebezpiecznie, ale się zdarzają. Moim dzieciom lepiej byłoby beze mnie. No wiadomo, że to jest nieprawda, wszyscy na zewnątrz wiedzą, ale osoby, która gdzieś tam jest już wypalona, mogą się pojawiać takie bardzo destrukcyjne myśli właśnie umniejszające swoją osobę. No i trzecia sfera dotyczy emocji i w wypaleniu, ponieważ te zasoby są bardzo, bardzo ograniczone, zasoby fizyczne, zasoby te właśnie poznawcze, to organizm, żeby się chronić, tworzy taki dystans i człowiek się, ten wypalony rodzic, zaczyna się oddzielać emocjonalnie od dziecka, od partnera, od bliskich, czyli nie robi czegoś, co by właśnie mogło mu pomóc, bo pomóc może to, że zaczniemy o tym mówić, ale jak jesteśmy wypaleni, to nie chcemy o tym rozmawiać, tylko się izolujemy. Fizycznie nie możemy się zizolować, ale chodzi o taki emocjonalny dystans i takie po prostu poczucie, że jesteśmy trochę za szybą. No i tym sposobem jesteśmy trochę uwięzieni w takim swoim świecie, w którym właśnie mamy dużo takich negatywnych myśli, jesteśmy oddzieleni emocjonalnie i nie mamy siły do regeneracji. I to jest bardzo niebezpieczny stan, który jest takim trochę błędnym kołem, bo ciężko już potem z niego wyjść.
Powiedziała pani, że nie chcemy o tym rozmawiać, izolujemy się. A czy my rodzice, tacy właśnie wypaleni, jesteśmy w stanie sami u siebie to zaobserwować, zdiagnozować, że jest to problem i może to być to wypalenie? Czy to ktoś z zewnątrz musi nam powiedzieć, mąż, słuchaj, no coś się z tobą dzieje, albo dzieci, mamo, no coś jest nie tak z tobą?
Bardzo różnie to bywa. Czasem jest tak, że możemy sami zauważyć. Czasem powiedzą nam to najbliżsi i też warto ich słuchać i obserwować też ich reakcje, co nam mówią, bo to zależy jaka jest faza tego wypalenia i jak bardzo mamy taką potrzebę, że sami musimy sobie ze wszystkim poradzić, bo są takie osoby, które właśnie stawiają tylko na siebie i jest im trudno słuchać innych i szukać pomocy u innych. Czasami też, nie wiem, przeczytanie takiego artykułu czy posłuchanie takiej audycji jak nasza może komuś pomóc, że ktoś pomyśli sobie, oj, to chyba rzeczywiście brzmi znajomo i też miałam takie przypadki, że ludzie właśnie po artykule w gazecie czy po jakimś programie przychodzą do psychologa i mówią, słuchałam o czymś takim, chyba mi coś takiego się wydarzyło.
I zaczynają siebie analizować wtedy swoje tak. samopoczucie, swoje zachowanie, swoje reakcje. A czy my jesteśmy sami w stanie sobie z tym poradzić? Czy może to być taki moment, że no trzeba szukać gdzieś pomocy na zewnątrz? Tak jak pani powiedziała, pójść do psychologa i zapytać, czy to to i co mam z tym robić?
Ten taki opis, który ja podałam, to już jest dość skrajny opis, kiedy już to wszystko się dzieje tak właśnie w takim dużym natężeniu, to wyczerpanie, ten dystans emocjonalny i te takie negatywne myśli. I wtedy może tak być, że potrzebujemy już pomocy psychoterapeuty, psychologa, ale nie zawsze to jest to stadium. Często tak naprawdę różne drobne rzeczy mogą pomóc, czyli można jak przerwać ten błędny krąg i sobie próbować pomóc, albo poszukać ludzi wokół nas, którzy mogą nas trochę wesprzeć w tej trudnej sytuacji.
No i o tym wsparciu i o tym, jak samemu sobie można pomóc, to już za moment. Badania mówią, że już 20% Polaków ma objawy ostrego stresu pandemicznego. Ta trudna sytuacja, tak jak wspominaliśmy, szczególnie dotyka rodziców, którzy na przykład łączą zawodową pracę zdalną z opieką nad dziećmi i ich też zdalną edukacją. No i z tego powodu czują się wypaleni, przemęczeni, zrezygnowani. O tym rodzicielskim wypaleniu rozmawiamy dziś z psycholog, terapeutką Joanną Węglarz. Powiedziała pani, że są skrajne przypadki, kiedy trzeba szukać pomocy u specjalisty, ale w takim wczesnym stadium można pomóc sobie samemu. Teraz liczymy na to, że ktoś posłucha, pomyśli sobie, to mnie dotyczy, zacznie to analizować. Zatem pani psycholog, jak można sobie pomóc w takiej sytuacji?
Po pierwsze, ważne jest, żeby określić swoje emocje, czyli żeby nie udawać przed sobą i przed bliskimi, że jest wszystko super, bo nie musi być super. Mamy prawo się bać, mamy prawo mieć dość, mamy prawo być przytłoczeni, ma nas prawo, nie wiem, wszystko, co się dzieje, złościć, denerwować. Ważne, żeby te emocje nazwać i się do nich przed sobą przyznać. A potem, żeby tak trochę sprawdzić zasoby. Ja zawsze rozmawiając z rodzicami mówię, żeby na początku sprawdzili takie zasoby wewnętrzne, ale też zasoby takie rodzinno-przyjacielskie, czyli żeby rozejrzeli się, na kogo mogą liczyć i kto jest osobą, która może być wsparciem. Bo to nie musi być właśnie od razu psychoterapeuta, ale może być przyjaciel, może być partner, może być ktoś z rodziny inny, siostra, brat, kto nas może wesprzeć, do którego po prostu możemy zadzwonić w jakiejś trudnej sytuacji i porozmawiać o tym, co się z nami dzieje. I ja bardzo zachęcam, żeby też przejrzeć nasz może telefon i zobaczyć, czy nie mamy przypadkiem takich znajomych, którzy często do nas dzwonią, jak jest źle, czyli to takie wampiry emocjonalne, bo mam wrażenie, że często to, co nam przeszkadza, to, że się otaczamy ludźmi, którzy niekoniecznie na nas dobrze wpływają, tylko że odbierają nam energię. I zachęcam, żeby trochę odciąć się od takich ludzi, którzy odbierają nam energię, a skupić się na takich osobach, które właśnie mogą nas wspierać. To, co może nam pomóc, to też taki balans pomiędzy życiem rodzinnym, osobistym, przyjemnościami, a pracą. Żeby nie było tak, że ciągle tylko są obowiązki, ciągle są tylko rzeczy, które powinniśmy, tylko żeby szukać jak najwięcej drobnych, malutkich rzeczy, które nam dają radość i trochę takie właśnie malutkie cegiełki budować, które będą nam pomagały spędzać każdy dzień, tak żeby się działy nie tylko te trudne rzeczy, nie tylko te męczące, tylko takie małe, drobne rzeczy, które będą powodowały, że się uśmiechniemy, że się poczujemy fajnie, nawet na 5 minut fajnie, ale fajnie.
A dobrym pomysłem byłoby szukanie na przykład kontaktu z innymi takimi wypalonymi rodzicami, przemęczonymi, zestresowanymi i takie rozmowy o tym, że no mnie też to dotyczy, ja też mam to samo. Jak to na nas działa? Dobrze czy źle?
To zależy. Na pewno nie można poprzestać podczas takich rozmów tylko na tym narzekaniu, ale może być to uzdrawiające, trochę na zasadzie grupy wsparcia, czyli mamy trudno, ale szukamy sposobów, żeby sobie poprawić humor, czyli przyznajemy się w tej grupie czy z tą osobą, kurczę, mam zły dzień, jest mi ciężko, o mi też jest ciężko, dzisiaj było trudno, ale jednak, żeby tylko się nie skupiać na tych negatywach, tylko żeby w tym gronie też szukać różnych sposobów, które nas będą motywować do tego, żeby trochę przełamywać tę sytuację, bo w takim wypaleniu, czy w drodze do wypalenia, bo już rozmawialiśmy o tym, że jak już ktoś jest bardzo, bardzo wypalony, już jest bardzo trudno, to często trzeba sięgnąć po pomoc terapeuty. Natomiast jak właśnie, jak jesteśmy, że tak powiem, na drodze do wypalenia, to trzeba taki wysiłek włożyć, żeby trochę ucinać te negatywne myśli.
Żeby się nie nakręcać, bo czasami się ludzie tak nakręcą.
Tak, dokładnie. Żeby robić rzeczy, mimo mi się nie chce, nie chce mi się wejść na spacer, ale zmuszę się, bo wiem, że po spacerze się będę fajnie czuła, czy po bieganiu się będę fajnie czuła. Więc bałabym się trochę przy takich spotkaniach, żeby się ludzie nie nakręcali. A jeżeli to będzie ogólnie bilans będzie pozytywny, no to jak najbardziej. Szukajmy osób, które też mają ciężko i próbujmy znaleźć sposób, żeby wyjść z tego błędnego koła.
Ale takie myśli, że nie jesteśmy z tym sami, że pewnie cała rzesza rodziców boryka się z podobnymi problemami, może pomóc.
Tak, tak dokładnie, bo to nas tak jakby uwalnia, że to nie jest tak, że z nami jest coś nie tak, tylko jest po prostu ekstremalnie trudna sytuacja, no i nikt sobie idealnie nie radzi w pandemii, w żadnym kraju, po prostu jest ekstremalnie trudna sytuacja i radzimy sobie raz lepiej, raz gorzej, ale no jest sytuacja trudna i jak sobie nie radzimy, no to jest okej, to jesteśmy normalni, bo tak w tej sytuacji ludzie sobie radzą po prostu różnie.
Taka sytuacja może nas zahartować w tym naszym rodzicielstwie, może nas wzmocnić, okaże się potem, że jesteśmy silniejsi przez to doświadczenie, lepiej będziemy radzić sobie z różnymi problemami.
Tak, może nas zahartować, może też spowodować, że relacje się utworzą na jakimś innym poziomie, bo dla dziecka jest ważne, żeby rodzic nie udawał kogoś, kim nie jest. Jest takie powiedzenie, że nieważne, że dziecko cię nie słucha, ważne jest to, że patrzy, co robisz. I tak naprawdę dla relacji rodzinnych, dla przyszłości tych dzieci ważne jest, żebyśmy też mówili o naszych słabościach, żebyśmy mówili, że sobie nie radzimy. I może to być taka pierwsza sytuacja, w której właśnie zaczniemy pokazywać dziecku, że sobie nie radzimy i z tego wychodzimy. Także nie dość, że dla nas zahartowanie, to też taka cenna lekcja dla naszych dzieci. Ja się zawsze staram na różne rzeczy patrzeć właśnie w taki sposób, co z tego dobrego może wyniknąć. No mimo, że to jest tak łatwo czasami z boku powiedzieć, a jak ktoś jest w takiej sytuacji, to czasami tego światełka nie widzi. To światełko zobaczy za jakiś czas, jak już przejdzie przez tą trudną sytuację.
Wspomniała Pani o tym, żeby unikać wampirów energetycznych, a jak wiadomo, energia jest potrzebna nam do walki z pandemią i różnymi związanymi z nią przeciwnościami. Ta energia potrzebna jest nam wszystkim, nie tylko rodzicom na zdalnym i ze zdalnymi dziećmi. Jak rozpoznać, że ktoś jest wampirem energetycznym i właśnie nam tę energię odbiera?
To jest trudne pytanie, bo często takie osoby na początku się tak nie zapowiadają. Ja zawsze zachęcam, żeby sobie po spotkaniu z daną osobą czy po rozmowie robić taki bilans, czy ja się czuję lepiej po tej rozmowie, czy gorzej. Oczywiście może tak być, że to jest trudna rozmowa z kimś, kto jest bardzo wspierającą osobą i po jakiejś jednej rozmowie będę się czuła gorzej, ale tak naprawdę my w środku to czujemy. Całościowy bilans jest pozytywny czy nie, więc ja zachęcam, żeby po prostu przestać patrzeć na konwenanse, na to, że może to jest ktoś, komu dużo zawdzięczamy, a może to jest ktoś z rodziny, a może to jest jakaś osoba starsza od nas, nie wiem, jakaś ciocia i wypada z nią mieć kontakt, żeby zacząć po prostu szczerze patrzeć na to, co się z nami dzieje, jeżeli jest tak, że po każdej rozmowie ja się czuję zdołowana, przybita albo zirytowana, no i po prostu nie czuję się fajnie, no to dać sobie prawo na to, żeby takiej relacji nie podtrzymywać. No i najlepiej było powiedzieć tej osobie szczerze, że po prostu na ten moment nie mamy ochoty, ale no nie zawsze jesteśmy na to gotowi, więc jak rozwiążemy tę sytuację, to już od nas zależy, ale ważne, żeby właśnie przyznać przed sobą, że ta relacja mi nie służy, ten kontakt mi nie służy i nie chcę go utrzymywać, bo muszę dbać o moje zasoby i tyle.
Czy to jest tak, że ten wampir energetyczny odbiera tę energię wszystkim, czy nie? Czy to jest tak, że akurat ta osoba na nas może działać tak, a na kogoś innego zupełnie inaczej?
Bardzo różnie. Są takie osoby, które z racji różnych swoich problemów wyszukują sobie takie, powiedzmy, ofiary, od których będą tę energię zabierać, a czasem może tak być, że z kimś relacja jest okej, a z nami jest taka właśnie nierówna i ta osoba się albo na nas wyżywa, albo się nam żali, bo czasami wampir energetyczny to może być też osoba, która nas zalewa swoimi problemami. I ona nie ma intencji, żeby nam zaszkodzić, ale po prostu ma dużo żalu, dużo takiego zgorzknienia i my po każdej rozmowie się czuję przytłoczeni jak terapeuta, który no nie ma co z tymi emocjami drugiej osoby zrobić. No i być może ten wampir nas wybrał na takiego powiernika. Natomiast my mamy prawo się na to nie zgodzić. Mamy prawo powiedzieć, słuchaj, ja się po tych rozmowach źle czuję, ja nie chcę o tym rozmawiać, ja chcę się skupić na czym innym.
No i tak od wypalenia rodzicielskiego do wampirów energetycznych przeszliśmy jakoś. Bardzo dziękuję. Psycholog, terapeutka Joanna Węglarz była naszym gościem. O wypaleniu rodzicielskim, ale też wampirach energetycznych opowiadała. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia za tydzień. Iza Serafin.